Panie prokuratorze, Międzynarodowy Trybunał Karny wystawia list gończy za Władimirem Putinem. Jeśli teraz RPA, która jest członkiem Trybunału, nie wycofa zaproszenia dla prezydenta Federacji Rosyjskiej, a w sierpniu został zaproszony właśnie do RPA, no to jak powinny zachować się władze tego kraju, jeśli prezydent Federacji Rosyjskiej przybędzie tam w sierpniu?
Tak, mamy do czynienia z wydaniem przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze nakazu aresztowania przywódcy Rosji i każdy kraj zgodnie z tak zwanym statutem rzymskim, czyli takim statutem, na podstawie którego działa ten Trybunał Karny Międzynarodowy, każdy kraj ma obowiązek teraz do współpracy prawnej w tym zakresie, czyli mówiąc krótko, do zrealizowania tego nakazu karnego. Każdy kraj, który jest ratyfikował statut rzymski i mówiąc krótko, powinien zrealizować nakaz karny, czyli zatrzymać i doprowadzić, czy przetransportować przywódcę Rosji do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze celem przeprowadzenia postępowania.
Jeśli pojawi się Putin mimo wszystko w sierpniu w RPA, no i nie zostanie zatrzymany, no to co, Trybunał w Hadze okaże się takim papierowym tygrysem?
Na pewno nie papierowym tygrysem i na pewno bardzo dobrze, że ten Trybunał istnieje i jak widzimy, ten Trybunał również działa. Nie mówmy tylko i wyłącznie o tej sytuacji, która teraz ma miejsce, ale przecież Trybunał już osądził wielu zbrodniarzy, głównie z Afryki. Proszę pamiętać, że od ubiegłego piątku bodajże, od kiedy został wydany ten nakaz aresztowania Władimira Putina, on widnieje na liście poszukiwanych innych zbrodniarzy. Czy to politycznych, czy to wojskowych, szczególnie z krajów, możemy nazwać to trzeciego świata, prawda, jak to dawniej się mówiło, czyli z krajów afrykańskich. Także ten Trybunał działa i jeżeli tak się stanie, no proszę pamiętać, że prawo jest prawem, polityka jest polityką, prawda? Natomiast prawo tutaj uważam, że działa, bo organ jest, organ wydał nakaz aresztowania i jeżeli państwo, które jest członkiem, które ratyfikowało statut rzymski, zachowa się tak, jak się ma zachować, czyli ma współpracować w tym zakresie, powinna zrealizować ten nakaz zatrzymania i tyle, nakaz aresztowania.
Trybunał w Hadze zatrzymał i skazał między innymi Slobodana Miloszewicza, który notabene zmarł w więzieniu, no ale trudno porównywać malutką Serbię z rosyjskim niedźwiedziem.
Na pewno tak, ale tak powiedziałem, to są już bardziej kwestie polityczne, natomiast ja uważam, że jest to naprawdę krok w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o międzynarodowe prawo, o praworządność międzynarodową, bo po raz pierwszy chyba w historii, przynajmniej odkąd na pewno istnieje Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, widzimy, że nie ma osób, które nie podlegają prawu. Że osoby, które nawet piastują najwyższe urzędy państwowe, są prezydentami bądź innymi najwyższymi przedstawicielami danego kraju, jeżeli będą dopuszczać się zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, czy nawet ludobójstwa, czeka ich reakcja ze strony społeczności międzynarodowej. A proszę pamiętać, że sygnatariuszami statutu rzymskiego jest ponad 120 krajów na całym świecie, także jest to bardzo duża liczba i to są w większości kraje, które się odwiedza.
Które kraje pozostają poza jurysdykcją Trybunału, bo nie są to tylko i wyłącznie kraje, w których nie przestrzegane są prawa człowieka?
Jurysdykcji MTK w Hadze nie poddała się Rosja. Natomiast tu widzimy piękny przykład rozstrzygnięcia wielu sporów prawnych, które do tej pory toczyły się wśród prawników. Co w takim układzie, jeżeli MTK, Rosja nie ratyfikowała statutu rzymskiego, więc nie podlega MTK, więc jak on może zadziałać w stosunku do Rosji? Okazuje się, że może. I okazuje się, praktyczna sytuacja jest taka. W tym momencie, kiedy Władimir Putin postawi nogę w każdym kraju, który się poddaje jurysdykcji MTK w Hadze, powinien być zatrzymany i powinny być w stosunku do niego wdrożone wszystkie konsekwencje prawne. Natomiast mówiąc o tych krajach, no to jest większość tych krajów afrykańskich, które się nie poddają, prawda, jurysdykcji. Natomiast widzimy, że Trybunał działa. I to, co pan redaktor powiedział, Miloszewicz, też się wydawało na pewnym etapie, no jakby nie, no Serbia, kraje środkowoeuropejskie, prezydent dużego kraju. No jak to jest możliwe, żeby go pociągnąć do odpowiedzialności karnej? Pociągnięto go i skończył w więzieniu tam, gdzie było jego miejsce.
Panie prokuratorze, a co z immunitetem prezydenckim?
Tu zostało to też rozstrzygnięte. Też była rozmowa z prezesem MTK i tu powiedział jednoznacznie, że do tej pory były tego typu jakieś wątpliwości natury prawnej, powtarzam. Natomiast zostały rozstrzygnięte bodajże przy procesie dotyczącym jednego z przywódców Sudanu, który został też oskarżony o zbrodnie chyba przeciwko ludzkości. I na kanwie tego postępowania wyjaśniono tą sytuację. To znaczy, żadna osoba, która posiada jakikolwiek immunitet, nie może się nim chronić, ani żaden przywódca stojący na czele danego państwa nie może powiedzieć, że ja z racji tego, że jestem przywódcą, nie będę podlegał odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości.
Ta decyzja Trybunału w Hadze ma też wymiar dyplomatyczny. Jakie drzwi zamyka list Gończy prezydentowi Rosji?
To już jest pytanie na pewno do polityków i specjalistów prawa międzynarodowego, natomiast nie ulega wątpliwości, panie redaktorze, dla mnie jako karnisty również, no, że każdy szanujący się kraj, demokratyczny, przestrzegający praw człowieka, no nie będzie chciał gościć na swojej ziemi osoby, za którą jest wydany nakaz aresztowania. I powiedzmy, za co ten nakaz aresztowania? Za zebrany materiał dowodowy, który wskazuje, że ta osoba jest odpowiedzialna za zbrodnie wojenne, za zbrodnie przeciwko ludzkości. Tu mamy raczej do czynienia w tym momencie z tego, co słyszeliśmy, ze zbrodniami przeciwko ludzkości, bo tutaj chodzi o ten konkretny zarzut dotyczący deportacji dzieci ukraińskich w głąb Rosji, prawda? I proszę zauważyć jedną rzecz. Ten trybunał działa. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze podjął działania, wszczął postępowanie, zgromadził materiał dowodowy, o którym tu wielokrotnie z panem redaktorem rozmawialiśmy, i na tyle ten materiał dowodowy już w sensie prawnym, że tak powiem, nie medialnym, nie tego co widzimy, tylko w sensie stricte prawnym, uprawdopodobnił, że Władimir Putin jest odpowiedzialny za te zbrodnie przeciwko ludzkości, że postanowiono go aresztować.
Jaki to ma wymiar także symboliczny? Trybunał w Hadze wydaje list Gończy za głową Imperium Rosyjskiego.
Jest to bardzo dobry sygnał dla wszystkich przywódców na świecie, że nie ma tolerancji dla zbrodni, które są dokonywane na narodach, zbrodni, które są dokonywane na zwykłych ludziach. Nie ma tolerancji i nie będzie, i każdy prędzej czy później poniesie odpowiedzialność za swoje zbrodnie. Jest to bardzo dobry sygnał dla całej społeczności międzynarodowej. Tak mówiłem przed chwilą, proszę pamiętać, 120 krajów jest sygnatariuszami tego, czyli to jest potężny kawał świata.
Dlaczego powodem tego listu Gończego jest uprowadzanie dzieci ukraińskich w głąb Rosji, a nie morderstwa i gwałty, które widzimy codziennie na ekranach telewizorów?
Znaczy, wydaje mi się odpowiedź bardzo prosta, panie redaktorze, że jak spotkamy się tu następnym razem, prawdopodobnie zostanie ta lista rozszerzona o te zbrodnie, o których pan powiedział. Proszę pamiętać, że przestrzeń prawa jest inną przestrzenią niż przestrzeń medialna, przestrzeń społeczna. My musimy działać bardzo restryktywnie, musimy bardzo formalnie przestrzegać reguł. I o tym, o czym teraz mówimy, to na to został zgromadzony materiał dowodowy. Już tak mocny, że Trybunał nie miał raczej wątpliwości, że należy wydać nakaz aresztowania. Natomiast podejrzewam, że kwestią czasu tylko będzie, kiedy postawią się zarzuty o kolejne zbrodnie, tym razem na przykład już nie zbrodnie przeciwko ludzkości, a na przykład zbrodnie wojenne czy ludobójstwo. Także to jest, wydaje mi się, kwestia czasu.
Czyli łatwiej było i szybciej można było zgromadzić te dowody dotyczące uprowadzenia dzieci ukraińskich.
Podejrzewam, że prokurator, który prowadził w tym zakresie stosowne postępowanie, uznał, że to, co już zgromadził i to, czym dysponował, najszybciej mu pozwoli sformułować już formalne wnioski o wydanie nakazu aresztowania. Także tak mi się wydaje, że tak było.
Mimo tego, że te przykłady rosyjskich zbrodni, no każdy w Ukrainie dokumentuje sam, no za pomocą choćby telefonu komórkowego.
Zgadza się. To wielokrotnie też o tym rozmawialiśmy. Natomiast proszę pamiętać, że my musimy to wszystko przełożyć, bo ja teraz mówię takim naszym językiem, przełożyć na proces, jak my to mówimy. Czyli to, co my wszyscy widzimy, musi to nabrać ram materiału dowodowego. To jednak wymaga trochę pracy, no bo to później zostanie przedstawione przecież, prawda, sądowi. Sąd będzie musiał się z tym zaznajamiać. Te dokumenty, te dowody muszą być bardzo rzetelnie zgromadzone i w odpowiedniej formie prawnej, że tak powiem, przedstawione sądowi.
Czy do tego wszystkiego każda osoba, która straciła kogoś bliskiego, może skarżyć prezydenta Federacji Rosyjskiej?
Jeżeli mówimy teraz o tym, co się stało w ostatnich dniach, musi taką decyzję oczywiście podjąć Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Natomiast oczywiście, że są różne środki prawne, też o tym rozmawialiśmy, nie tylko prawo karne, ale również ofiary pokrzywdzonych mają bardzo dużą paletę możliwości działań cywilnych, prawda, o odszkodowaniach, że jeżeli zginął w wyniku działań wojennych jedyny żywiciel rodziny, jeżeli zginął syn, prawda, matka może oczywiście skarżyć również państwo, które jest odpowiedzialne za to, również skarżyć o odszkodowanie. Wydaje mi się, że tutaj możliwości prawnych jest bardzo dużo.
Czyli można skarżyć państwo. Z drugiej strony osobę odpowiedzialną za konkretną zbrodnię.
Zgadza się, tylko proszę pamiętać, to jest ta różnica między prawem karnym a prawem cywilnym. W prawie karnym my zawsze musimy jednak oskarżać konkretną osobę. Natomiast w prawie cywilnym możemy żądać odszkodowania od państwa, prawda? Także tu są różne reżimy prawne i tutaj wydaje mi się, że nie ma jakichś większych problemów, żeby skarżyć również państwo, które dokonało takich zniszczeń na terenie innego państwa.
Ale dzisiaj na razie trudno sobie wyobrazić Władimira Putina za kratkami.
Aż ja powiem tak, rzeczywiście jest to dość szokujące dla nas, jeżeli jesteśmy nauczeni przez dziesiątki, setki lat do tego, co to jest imperium. Natomiast to, od czego zaczęliśmy. Slobodan Milošević siedział w więzieniu jak zwykły kryminalista. Więc wszystko jest możliwe, a sytuacja jest bardzo dynamiczna, więc jak ochłoną te emocje związane z tym wyobrażeniem, że on może jednak iść do więzienia, wydaje mi się, że jest to prawdopodobne. Tylko kwestia jest taka. Teraz państwa muszą współpracować w realizacji tego nakazu aresztowania. Jeżeli pan redaktor mi mówi, że gdzieś ta osoba, która jest objęta nakazem aresztowania, wyjeżdża do państwa, które jest sygnatariuszem traktatu rzymskiego, no to to państwo powinno zrealizować swoje zobowiązania wynikające z tego traktatu i powinno zatrzymać taką osobę. Także no zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce.
A jeśli tego nie zrobi, to spotkają to państwo jakieś konsekwencje?
To już pytanie jest do prawników prawa międzynarodowego, no ale wydaje mi się, że nie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestiach politycznych, to bardziej w politycznych może będzie to bardzo źle wizerunkowo wyglądało. No panie redaktorze, trudno sobie wyobrazić poważny kraj na arenie międzynarodowej zapraszający na szczyt polityczny człowieka, którego społeczność międzynarodowa, można powiedzieć większość społeczności międzynarodowej, chce umieścić w więzieniu.
W Radiu Kraków prokurator Piotr Kosmaty z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję bardzo.